Pokój Wam.
Amen.
W minionym weekendzie z Patrykiem byliśmy na Podlasiu, skąd przywożę serdeczne pozdrowienia ze zborów w Dubiczach Cerkiewnych. Nie chciałem tego czynić wcześniej, bo widziałem, że tak wyjdę do przodu. A kiedy jestem przy Patryku, tak przygotowując to kazanie, przypomniała mi się historia sprzed kilkunastu lat, prawie 20, kiedy z Krysią podjęliśmy decyzję o budowie naszego domu. Postanowiliśmy się wybrać na targi budowlane do Olsztyna. Patryk miał wtedy chyba 4, może 4,5 roku. I kiedy tak chodziliśmy od stoiska do stoiska, oglądając co firmy proponują, jakie materiały budowlane, jakie okna. W pewnym momencie zauważyliśmy, że Patryka nie ma obok nas. Więc w pierwszej chwili pojawiło się przerażenie w naszych sercach, co mogło z nim się stać. I zaczęliśmy wracać tą samą drogą, którą szliśmy. Okazało się, że kilka stanowisk dalej stał sobie tak cichutko w rogu tego stoiska i na moje pytanie, dlaczego się zgubił, to powiedział, że to nie on się zgubił, to myśmy się zgubili. I to tak przypomniało mi historię, że Bóg szuka człowieka i czy człowiek szuka Boga i człowiek daje się znaleźć, kiedy stoi spokojnie i daje się znaleźć Bogu. Przesłaniem Ewangelii Łukasza jest jeden werset, 19 rozdział. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział i werset 10. Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło. Syn Człowieczy przyszedł odszukać i ocalić i zbawić to, co zaginęło. Historia ta mi przyszła na pamięć, przypomniało mi się po wielu latach, kiedy siedziałem tutaj tak tuż przed kazaniem i sobie odnotowałem to, żeby o tym nie zapomnieć. Przyszła jeszcze jedna myśl do tego kazania i jakieś przerażenie mnie ogarnęło, kiedy pastor wyszedł i zaczął czytać fragment, o którym też myślałem na moje kazanie. Mówię, no nie, muszę wszystko szukać drugiego tematu, ale kiedy zacząłem słuchać, stwierdziłem, że nie. Powiem to, co Bóg mi od lipca kładzie w moje serce, bo o tym słowie rozmyślam od lipca tego roku. I jest ono zapisane w Łukasza w 15 rozdziale. I chciałbym, żebyśmy przeczytali cały rozdział. Nie jest długi, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na niego całościowo. Łukasz pisze tak. Garnęli się do niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną, nie zostawia na pustkowiu 99 i nie szuka zagubionej, aż ją znajdzie. Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi: cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Albo która kobieta, gdy zgubi jedną ze swoich 10 srebrnych albo złotych monet, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż znajdzie. Kiedy zaś znajdzie, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, znalazłam monetę, którą zgubiłam. Mówię wam, podobnie aniołów Bożych ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika. Powiedział też pewien człowiek, miał 2 synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko. Wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał: iluż to najemników mego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca, powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie, nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług: przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go, włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcijmy to. Że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował w polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał: co się dzieje? Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzyjednany. Służę ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz. A ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. Co te trzy historie mają z sobą wspólnego? Najczęściej dzielimy to jako są trzy różne opowieści. Ale kiedy się przyjrzymy, a w szczególności słowa, które są łącznikiem, wskazują, że to jest jedna przypowieść. Albo która kobieta, i w historii o synu marnotrawnym mówi, powiedział też. Czyli jest to jeden ciąg, jest to jedna przypowieść. Ale co ma wspólnego zgubiona owca, zgubiona drachma i tych dwóch synów? Wydaje się na pierwszy rzut, że nie mają z sobą nic wspólnego. Jezus mówi, że czytamy w 19 rozdziale, że przyszedł szukać to, co zginęło. To, co zginęło daleko. I to, co zginęło daleko, symbolizuje owca i syn marnotrawny. I to są historie najbardziej znane, nawet poza chrześcijaństwem. Wiele obrazów jest malowanych, wiele jest opowieści snutych na podstawie tych fragmentów o zgubionej owce, o marnotrawnym synu. Jest to bardziej spektakularne, ale też i myślę, że większość z nas bardziej się utożsamia z tą zgubioną owcą albo z tym marnotrawnym synem. Ale Jezus to mówi, że można być zgubionym też w domu. I to symbolizuje ta zagubiona drachma i starszy syn, który był w domu, ale jak czytamy, był też zagubiony. Drachma zgubiona w domu. Niby była w domu, ale przez to, że właścicielka nie widziała, gdzie ona jest, ta drachma była bezużyteczna. Dlatego, że wiedząc, że mam ją w domu, ale nie mogę dokonać żadnych zakupów. Nie mogę użyć jej. I również ten syn był w domu, był z ojcem, ale był zgubiony. I tak naprawdę dla mnie, czytając tą przypowieść, to ten starszy syn jest sednem tej przypowieści. To nie marnotrawny syn jest bohaterem tej opowieści, ale ten starszy syn, który był w domu. Dlatego, że czytamy w pierwszych trzech wersetach, garnęli się do niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść. Swoją przypowieść Jezus kieruje do faryzeuszy i do uczonych w piśmie. To oni są bohaterem tej opowieści. Faryzeusze i ci uczeni w piśmie krytykują Jezusa, bo garnęli się do niego celnicy, inni grzesznicy. Stwierdzili, że zaczęli go krytykować za nadmierną tolerancję moralną. Skoro jada z faryzeusza, przepraszam, z celnikami, jada z grzesznikami, skoro z nimi przebywa, to znaczy, że jego tolerancja moralna jest bardzo niska. Skoro przebywa z nimi, to znaczy, że musi tolerować grzech tych ludzi. To, że jadał dla faryzeuszy, oznaczało, że pogodził się z niemoralnością tych ludzi i to mu pasuje. Przestali słuchać Jezusa. Chociaż w innych miejscach jest powiedziane, że słyszeli, czy słuchali nie słysząc. Nie słyszeli, nie wsłuchiwali się w nauczanie Jezusa, że tak naprawdę moralność Jezusa była sroższa, wyższa od moralności faryzeuszy. Czytamy kazanie na górze. Jezus mówi, słyszeliście, czy powiedziano wam, że kto co dołoży, a ja wam powiadam, że kto nawet spojrzy pożądliwie na niewiastę, ten grzeszy. Słyszeliście, że nie zabijaj, a ja wam powiadam, że kto gniewa się na brata, jest winien jego śmierci, jest winien zabójstwa. Moralność Jezusa była wyższa od, tak naprawdę, od faryzeuszy. Ale faryzeusze nie chcieli tego zauważyć. Nie wsłuchiwali, przestali wsłuchiwać się w nauczanie Jezusa. Oni koncentrowali się tylko na tym, że Jezus zadaje się z celnikami, zadaje się z grzesznikami. Że jada z nimi. Że wchodzi do ich domów i spożywa z nimi posiłek. Jego przesłanie było jednoznaczne na temat moralności. Nie było jakichś dwuznacznych rzeczy, że można było interpretować po swojemu. Jezus był jednoznaczny w swoim nauczaniu. Ale jak miał im przekazać, tym grzesznikom? Poprzez wspólny posiłek. Wtedy był czas też i na rozmowę. Pokazywał im serce. Jezus pokazywał w ten sposób, że potępia grzech, nie człowieka. I to ujmowało grzeszników. Czy jeden z nich został apostołem? Mateusz, celnik, który po wspólnym posiłku z Jezusem powiedział: Panie, ja wszystko zostawiam, ja idę za Tobą. Czytamy o Zacheuszu, który właśnie w czasie posiłku, rozmawiając z mistrzem, stwierdził: Panie, ja zmieniam swoje życie. Ja to, co nadużyłem, to zwrócę. A kogo skrzywdziłem, to mu zwrócę w czwórnasób. Jezus pokazywał im, dawał im zaproszenie na ucztę. Jezus nigdy nie potępiał człowieka, tylko grzech, który człowiek popełniał. Miał dla tych celników, dla grzeszników zaproszenie na ucztę, w czasie której mogli zaspokoić się nie tymi strąkami, o których czytamy przy synu marnotrawnym, ale miał dla nich coś większego. Coś, co zaspokajało ich głód duszy. Zaspokajał największe pragnienia duchowe. Jezus czerpał satysfakcję nad nawróconym grzesznikiem. Faryzeusze zaś czerpali swoją satysfakcję ze ścisłego przestrzegania swoich przepisów religijnych. Wcale nie interesowali się odzyskiwaniem dla Boga grzesznych ludzi. Bardziej stawiali się w roli policjantów w narodzie i pokazywania palcem, grożenia palcem, jeżeli ktoś zaczynał robić nie tak. Przestało ich interesować odzyskiwanie ludzi dla Boga, grzesznych ludzi. I Jezus w przeciwieństwie do faryzeuszy pokazuje w tych historiach, że Bożą radością jest, że Bóg, czy jedną z głównych radości, jaką Bóg chce dzielić z nami na uczcie, na którą nas zaprasza, jest Jego radość jako odkupiciela człowieka. Czytamy w tych trzech historiach o radości z odnalezienia. Radość pasterza, który odnalazł owce, sprosił wszystkich swoich sąsiadów, przyjaciół: radujcie się ze mną, bo znalazłem owieczkę. Niewiasta zaprasza wszystkie swoje przyjaciółki, sąsiadki: radujcie się ze mną, bo zgubioną drachmę znalazłam. I ojciec, który wydaje ucztę na cześć swojego syna. uczte radości z muzyką, ze śpiewem. Bo Bóg chce dzielić z nami to uczucie radości jako naszego odkupiciela. Te trzy historie mówią o radości odkupienia. Że Bóg, że to jest jedną z głównych Bożych radości. Kiedy przygotowywałem to kazanie, temat zmieniał się cały czas. Na początku zatytułowałem Zgubiony w domu. Później zatytułowałem Odrzucone zaproszenie na ucztę. Ale w końcu zatytułowałem Czy przyjmiesz zaproszenie na ucztę? Czy przyjmiesz zaproszenie na ucztę? Syn, starszy syn odmówił pójścia na ucztę. Nie dlatego, że ta uczta była za mało wystawna, za mało potraw, za mało ludzi. Starszy syn stwierdził, że ta uczta jest zbyt wystawna dla jego marnotrawnego brata. Nie tak powinno się witać człowieka, który roztrwonił część majątku, na który ojciec i on, czyli młodszy brat, wspólnie pracowali. Nie tak powinno się takiego człowieka witać. Więc czytamy, że mocno się wzburzył. Ojciec nie machnął ręką na tego syna. Przejdzie mu. Do rana, do następnego dnia ochłonie. Wtedy z nim porozmawiam. Ale zostawia tego odnalezionego syna i wychodzi kolejny raz. To można powiedzieć, Bóg wychodzi do człowieka. Ojciec wyszedł do niego i próbował go przekonać, aby wszedł do środka. Ale syn w swojej złości odmówił, że nie. Nie pójdę tam. Jeśli brat mógł wziąć część majątku i odejść, prowadzić hulaszcze, rozwiązłe życie, skoro mógł ściągnąć na rodzinę hańbę, bo myślę, że wieści o tym, co wyprawiał syn, w jakimś stopniu docierały do domu. A potem ten marnotrawny syn mógł wrócić do domu i być od razu obskakiwanym, jakby nigdy nic się nie stało, jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Być traktowanym nawet lepiej niż on w całym swoim życiu. To takie podejście ojca jest nagrodą za grzech i występne życie. Ta uczta w takim wypadku jest nagrodą za grzeszne życie. Więc ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Ja nie chcę w tym mieć swojego udziału. Starszy syn uważał, że to stanowiło kpinę z tych wielu lat ciężkiej pracy, które on poświęcił ojcu. Prawie jak niewolnik. Bez ucztowania, bez, można powiedzieć, bez wolnego. Jeżeli ojciec tak wyobrażał przebaczenie, to syn mówi, to ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Czy dzisiaj nie przyjmujemy czasami takiej postawy? Jeżeli ktoś wraca, jeśli wraca skruszony grzesznik, to czy nie przyjmujemy czasami postawy starszego syna? Z czego tu się radować? Przecież niech najpierw pokaże ta osoba, że rzeczywiście ma skruszone serce. Niech poczuje, że zbłądziła. Niech trochę popracuje, zanim z powrotem zaczniemy traktować jak brata czy siostrę. Pierwsze trzy wersety, tak jak już mówiłem, wskazują, że ta przypowieść była przeznaczona dla faryzeuszy. Nie dla grzeszników i celników, którzy się garnęli. Jezus nie mówi tej przypowieści w sensie ewangelizacyjnym dla grzeszników. Ale tą przypowieść kieruje do ludzi, którzy na pierwszy rzut, można powiedzieć, są wierzący. Którzy znają Boga. Którzy służą Bogu. Ale sprzeciwiali się oni przyjmowaniu przez Chrystusa celników i grzeszników. Starszy syn reprezentuje tych, którzy są formalnie religijni, którzy przestrzegają Bożych przykazań w sposób zewnętrzny, ale w głębi serca są dalecy od Bogu i celu Jego Królestwa. Jeden z proroków mówi, że ten lud czci mnie wargami, ale serce ich jest dalekie ode mnie. I tacy byli faryzeusze. Przestrzegali Bożego prawa, ale tylko w sposób zewnętrzny. Ich serce było dalekie od Boga. Jeden i drugi z braci nie rozumieli, czym jest synostwo. Młodszy syn, kiedy wraca do domu, chciał powiedzieć: ojcze, uczyń mnie jednym z niewolników. Zgrzeszyłem, zawiniłem, ale tak jakby serce ojca mu podpowiadało, że co chce dalej syn uczynić, bo zauważamy, że przerywa, że ten młodszy syn nie dokończył całego swojego fraza, to co umyślił na początku, że wrócę i powiem to, to, to. Ojciec jakby wyczuwając, przerywa mu. Nie dokańczaj, bo jesteś moim synem. Nie będziesz niewolnikiem, bo jesteś moim synem. Ale starszy syn również nie rozumiał synostwa. Będąc tyle lat w domu, on nie rozumiał, co to znaczy być synem. Oto tyle lat ci służę. W wersecie 29 czytamy. Starszy syn wykazuje mentalność niewolnika. Oto ci służę. Ojcze, ci służę. Postawa niewolnika. Nie czuł, że jest dziedzicem wszystkiego, co ojciec posiadał, ponieważ nie było w tym jego żadnej zasługi. To nie on wypracował. Ja przez tyle lat ci służę, Więc syn mówi, ja muszę zapracować, żeby odziedziczyć majątek po ojcu. Ja muszę udowodnić, że jestem synem swojego ojca. Nie rozumiał, że jako syn dziedziczy, jest dziedzicem. I nie musi zapracowywać. To jest mentalność niewolnika, że muszę zasłużyć. I czy czasami nie postępujemy w podobny sposób, nie wykazujemy mentalność niewolnika, że muszę zasłużyć na Bożą przychylność. Ja muszę zrobić to i to, aby Bóg łaskawie na mnie spojrzał. Zapominam, że jestem dziedzicem, jestem dziedziczką wszystkiego, co Bóg ma. W innych miejscach czytamy, że jesteśmy dziedzicami. Bo starszy syn, tak jak zwykły niewolnik, myślał tylko o zdobyciu wszystkiego dla siebie poprzez własną ciężką pracę. I hojność wobec młodszego brata, który roztrwonił swój majątek, zbankrutowanego, ale skruszonego grzesznika, było trwonieniem z trudem zdobytych dochodów. Nie chciał uczty takim kosztem. To, jak starszy brat był dumny ze swoich dokonań, ale to nigdy nie przyniosło mu radości i poczucia wspólnoty z ojcem. I to samo, kiedy gdzieś może tracimy pewne rzeczy w swojej duchowej wędrówce, kiedy zaczynamy patrzeć kategoriami, że muszę zasłużyć, że muszę pewne rzeczy robić, muszę żyć według pewnych przykazań, pewnych zasad, powoduje, że tracimy radość i poczucie takiej wspólnoty z naszym Bogiem. I gubi się gdzieś nasza pewność zbawienia. Ta przypowieść, jak widzimy pod koniec, jest przypowieścią otwartą. Bo nie jest pokazane, czy w końcu syn skorzystał z zaproszenia na ucztę, czy nie. Nie wiadomo, jak potoczyły się dalej losy starszego brata. Przypowieść ta pozostaje również otwartą, ponieważ skierowana jest do tych, co uważają się za sprawiedliwych. Tak jak syn mówi w tym 29 wersecie, ojcze, nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu. I nie tylko wzbraniają się przestawać z ludźmi, których pomimo ich skruchy nadal uważają za grzeszników. Również otwarty charakter przypowieści jest zaproszeniem dla Ciebie dzisiaj, z jakim zwraca się Jezus. Podobnie jak ojciec do swojego syna w tej przypowieści. Wejdź i wesel się ze mną. Wejdź na moją ucztę i wesel się ze mną. Ile jest w tobie z mentalności niewolnika, gdy stajesz przed Bogiem? Czy czuje się Jego synem i córką, dziedzicem Jego dóbr? Czy skorzystasz zaproszenia na ucztę. To zaproszenie jest otwarte również dzisiaj. A może jesteś w miejscu, kiedy straciłeś radość ze swojego zbawienia? Psalmista powiada w pewnym psalmie: Panie, przywróć mi radość ze zbawienia Twego. Dzisiaj jest czas, kiedy za chwilę staniemy, aby zawołać do naszego Boga, aby przywrócił radość ze zbawienia. Aby przywrócił mentalność syna, córki. To zaproszenie jest otwarte.